Miałem czas dużo wolnego. Ostatni w ciągu roku mieliśmy naprawdę bardzo trudny czas, bardzo szalony i intensywny, więc dla nas te dwa tygodnie były naprawdę niezwykłe. I też w ciągu tego czasu człowiek mógł też jakby pospędzać trochę czasu z Panem, więcej czytać słowa. Nie tylko dlatego, żeby dzielić się tym słowem, ale wsłuchać się w Boży głos, spróbować też odebrać to, co Pan mówi do mnie, do Kościoła. Wiecie, biorąc pod uwagę okoliczności, w których znalazł się Kościół, naprawdę, w którym musi stawić czoła pewnym wyzwaniom, nie jest łatwo być osobą wierzącą w Jezusa Chrystusa i zachować w sposób niezachwiany swoją wiarę. Dzisiejsze wydarzenia sprawiają, że jesteśmy w pewnym takim chaosie, rozterce i możemy sobie zadawać pytanie, gdzie my jesteśmy jako Kościół? W jakim momencie historii znaleźliśmy się? A jeszcze poważniejsze pytanie, które myślę, że powinniśmy sobie zadawać, to jaką postawę, jako wierzący, powinniśmy przyjąć czy przybrać wobec rzeczywistości, z którą się zderzamy na co dzień. Odpowiemy sobie na to niepozornie przez werset z pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdział, 13 werset. Apostoł Paweł mówi tak: a teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Z nich najważniejsza jest miłość, Paweł. Zobaczymy, jak te trzy rzeczy są kluczowe w kontekście czasów ostatecznych, w których wierzę, Kościół się znalazł. Chciałbym, abyśmy dzisiaj na podstawie pewnej młodej społeczności, młodej, mam na myśli, nie byli dużego stażu wiary, była to społeczność w Tesalonice, ale patrząc na tę społeczność, chciałbym, abyśmy mieli wielką zachętę takiej właściwej postawy w oczekiwaniu wydarzeń czasów końca, czy mówią na to czas wydarzeń eschatologicznych, i abyśmy jako ludzie wierzący ufność położyli naszym Panu Jezusie Chrystusie. Otwórzmy sobie drugi list świętego Pawła do Tesaloniczan i przeczytajmy pewien fragment, który tam jest zapisany. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział i siódmy werset. Przepraszam, pierwszy. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy to przez mowę, czy to przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Kilka słów wstępu. W Dziejach Apostolskich możemy przeczytać, że apostoł Paweł podczas swojej drugiej podróży misyjnej przechodzi przez Azję Mniejszą i w Troadzie miał pewne widzenie, w którym Bóg objawił mu poprzez sen, poprzez widzenie Macedończyka, aby ten przeprawił się właśnie do Macedonii, która leżała po drugiej stronie Morza Egejskiego. Paweł był posłuszny temu widzeniu, przeprawia się i dociera do miast Macedonii, a wśród nich wraz z Sylasem właśnie dociera do Tesaloniki. Głosi tam Ewangelię Jezusa Chrystusa, dobrą nowinę przez trzy sabaty synagodze. W Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, 4 werset, czytamy, że tam niektórzy z Żydów dali się przekonać oraz wielka liczba pobożnych Greków i znamienitych kobiet. Ci Grecy to prawdopodobnie prozelici, którzy uczęszczali do synagogi, którzy byli konwertowani na Żydów. Chociaż wprost w tekście tego nie ma, ale możemy się domyślić z innych fragmentów, tak było. Niestety w wyniku intryg zazdrosnych Żydów, którzy widzieli, że poganie się nawracają na chrześcijaństwo, byli o to po prostu zazdrośni, wszczęli prześladowanie przeciwko Pawłowi i Sylasowi i Paweł musiał nagle i dość szybko opuścić Tesalonikę. W mieście pozostali chrześcijanie, którzy świeżo nawróceni byli, nieugruntowani, nieutwierdzeni w nauce, i którzy zresztą niedługo później musieli sami zaświadczyć o własnej wierze. Przy tym wszystkim, przy swoim nieugruntowaniu, nie uniknęli pewnych błędów. Paweł musiał w swoich dwóch listach, aż dwa listy wysyłał do nich, musiał prostować pewne rzeczy. Krótki okres, jaki Paweł tam spędził, nie wystarczyło do tego, żeby, wiecie, utwierdził ten zbór w Panu Jezusie Chrystusie, żeby to był taki zbór utwierdzony, pewny, żeby miał też pewne właściwe wyobrażenie pewnych wydarzeń, i szczególnie wydarzeń eschatologicznych, bo tutaj Paweł w dwóch listach porusza te rzeczy. Więc Paweł wysłał do nich dwa listy, o których bardzo dużo mówi na ten temat. Oczywiście czytamy też, że Paweł wysyła też Tymoteusza, jak czytamy, aby utwierdził wierzących w Tesalonice i dodał im otuchy w wierze, dlatego że oni byli w jakiś sposób tam prześladowani ze strony Żydów. Ale wśród tych wszystkich problemów w tej społeczności pojawiły się problemy właściwego zrozumienia wydarzeń związanych z przyjściem Pana Jezusa Chrystusa i czasu, jaki te wydarzenia będą miały miejsce. Mieli też problem, aby przyjąć właściwą postawę w oczekiwaniu tych wszystkich rzeczy. Z tego powodu Paweł właśnie w tych dwóch listach porusza różne tematy i my dzisiaj możemy dziękować Jezusowi za to, że ten zbór miał te problemy. Bo to są te dwa listy, są takimi listami, które nam dużo wyjaśniają. I gdyby oni tego problemu nie mieli, oni pewne rzeczy nie widzieli albo źle to widzieli, my też mielibyśmy pewne rzeczy bardziej, można powiedzieć, zasunięte. W związku z oczekiwaniem przyjścia Jezusa Chrystusa, o czym pierwszy Kościół dokładnie wiedział, bo Pan Jezus to obiecał, i pierwszy Kościół oczekiwał przyjścia Pana Jezusa Chrystusa powtórnego. Zresztą kiedy Jezus rozstawał się ze swoimi uczniami na Górze Oliwnej, pamiętamy, to mówi, że tak jak wstąpiłem do nieba, tak powrócę. I wiecie, uczniowie, którzy słyszą na żywo te słowa, mogli oczekiwać już wtedy powrotu Jezusa Chrystusa. Jego powrotu, stanowienia królestwa w pełni. Ale Paweł widział ten problem, że Tesaloniczanie, nie miał za dużo czasu, żeby im to dokładnie wyjaśnić, mieli z tym pewien problem. Wielu członków tamtejszej społeczności żyło w przekonaniu, że Dzień Pański jest bardzo blisko i to nie było nic złego. Natomiast problem pojawił się w momencie, kiedy pojawiło się twierdzenie, że ten dzień już nadszedł. Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że przyczyny takich przekonań w tych ludziach było to, o czym apostoł Paweł zresztą pisze. Czyli były to fałszywe jakieś objawienia, fałszywe zwiastowanie, nauczanie oraz listy, których autorzy podszywali się pod apostołów, czy pod apostoła Pawła. W drugim wersecie Paweł mówi tak, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy to przez mowę, czy to przez list rzekomo przez nas napisane, jakoby już nastał Dzień Pański. I zbór, moi drodzy, w Tesalonice jest pewnym dowodem na to, że już w pierwszym wieku pod pieczą apostołów, samych apostołów, Kościół dokona pewnego odstępstwa w myśleniu w tej kwestii. Nieutwierdzony, nierozumiejący pewnych wydarzeń, nie potrafiący zinterpretować tego, co się dzieje, wyciągnął własne wnioski, pojawili się pewni ludzie, którzy zaczęli zwiastować i wytrącili chrześcijan z właściwego punktu widzenia tego, jak te wydarzenia mają wyglądać. Jednak co do wydarzeń przyjścia Pana Jezusa naszego i spotkania naszego z Nim, czyli pochwycenia Kościoła i zmartwychwstania, bo Paweł właśnie w pierwszym liście do Tesalonicza o tym mówi, że to będą dwa wydarzenia, które będą miały jednoczesny czasowo, w jednym czasie będą się odbywały, daje wskazówki dla zboru, co się musi wydarzyć wcześniej. Oczywiście to jest tylko malutki wycineczek tego wszystkiego, bo gdybyśmy chcieli uczciwie na ten temat długo powiedzieć, to byśmy musieli wszystkie zapowiedzi w Biblii zebrać do kupy i wtedy nam się pełen obraz objawi. Ale ja chcę tylko pokazać pewien wycinek, ale też chcę pokazać, jaka postawa nasza ma być w tym wszystkim nam, którzy oczekujemy tego dnia. Paweł mówi trzeci werset, bo nie nastanie pierwej dzień Pański, zanim nie przyjdzie odstępstwo, na co chcę zwrócić uwagę, czyli tak zwana apostazja, odejście od wiary, odwrócenie się od wiary w Jezusa Chrystusa i objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, będzie to kwestia, objawi się, czy zostanie odsłonięte tutaj, jakbyśmy chcieli dosłownie powiedzieć, jakby pewna tajemnica zostanie zdjęta i człowiek się objawi. Syn zatracenia, wynoszący się ponad Boga, który jest przedmiotem kultu, a nawet zasiądzie w świątyni Boga. Ja czytam z UBG Uspółcześnionej Biblii Gdańskiej, warszawskiej troszeczkę jest inaczej, możecie sobie przeczytać, ale sens jest ten sam. Czyli objawi się syn zatracenia, będzie apostazja, odejście od wiary w Jezusa Chrystusa, pojawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, będzie przedmiotem kultu i zasiądzie w świątyni Boga. Jednak to, co ważne, apostoł Paweł mówi w wersecie 9, że ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć. Dlaczego? Paweł mówi, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich uratować, zbawić. Moi drodzy, patrząc na te wersety, na razie tylko na te, można sobie zadać pytanie, czy żyjemy w czasach, w których ten świat idzie w tą stronę. Ja nie mówię, że musimy sobie odpowiedzieć już teraz natychmiast na to pytanie, patrząc w kontekście rzeczy, które wydarzy, które się między nami dzieją wokół nas. Ale musimy bacznie obserwować, bacznie patrzeć na to, co się dzieje, a przede wszystkim patrzeć na Biblię, patrzeć na naukę apostolską, patrzeć na Jezusa Chrystusa, co mówił o tych czasach. Abyśmy nie byli zaskoczeni pewnymi wydarzeniami, pewnymi rzeczami i okazało się, że jesteśmy ludźmi, którzy zostali oszukani, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy. Patrząc na te wydarzenie w różnych aspektach, moi drodzy, w różnych aspektach, chcę zwrócić Waszą uwagę, w różnych aspektach, nie tylko w tych, w których tak jawnie się wszystko odbywa. W różnych dziedzinach, również w życiu Kościoła, zadaję sobie pytanie, czy bardzo mocno nie zmierzamy w tym kierunku. Uważam, że niemal każdego dnia w taki niepozorny sposób, w różnych sferach życia, ludzie są przygotowywani, by przyjąć człowieka niegodziwości. i aby stał się przedmiotem kultu. To wcale nie jest tak odległa rzecz. Kiedy sobie nie mogę tego wyobrazić, jednak dziś, obserwując pewne wydarzenia, wcale to nie jest takie odległe. By przyjąć człowieka w niegodziwości, również wśród wierzących. Wydaje się, że szatan wciąga ludzi dziś do tak zwanego, do tej otchłani bezprawia, ja to tak nazwę. Paweł bowiem powiada, że ludzie będą wierzyć kłamstwu. 2.12. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości. Paweł, który tutaj słowa używa greckiego, bardzo ważnego, anomia. Anomia to jest coś takiego, że nie poddaje się pewnemu prawu, łamie pewne prawo. Dosłownie, gdybyśmy tak bardzo dosłownie chcieli, to jest łamanie po prostu prawa. Człowiek niegodziwości natomiast, Paweł go określa słowem anomos, to jest rzeczownik, czyli człowiek, który się nie poddaje prawu Bożemu. Tutaj chodzi o prawo Boże, nie chodzi o jakieś prawo cywilne, że jest przestępcą, tylko nie poddaje się prawu Bożemu. Anomos. Człowiek bez prawa. Wolność. Nie ma prawa. Paweł mówi o tych ludziach, że oni się nie będą poddawać prawdzie, będą mieli upodobanie w łamaniu prawa, będą szli na kompromis, będą odrzucali Boże Słowo. Ta tajemnica bezprawia, o której zresztą Paweł nam mówi, jest jawnym odrzuceniem prawdy, która jest w Jezusie Chrystusie. Jest odrzuceniem Bożego Słowa, nauki Chrystusa, nauki apostołów. Jest buntem przeciwko Jego Słowu. Dokładnie to słowo to znaczy. Na to dzisiaj kompletnie nie możemy zwracać, możemy nie zwracać uwagi. Może nam to umknąć wśród wydarzeń wszystkich, które się dzieją. Ale z jakiegoś powodu również i wierzący będą zwiedzeni. I będą wierzyć kłamstwu. Jakiś będzie powód tego wszystkiego, że będą wierzyć kłamstwu. I będzie na wielką skalę tak zwana zjawisko apostazji, odejścia od wiary. Od wiary w Jezusa Chrystusa. Jednak warto się przyjrzeć, jaki apostoł Paweł, bo moglibyśmy na temat samych znaków powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa moglibyśmy mówić o ucisku, który będzie, który był zapowiedziany. Moglibyśmy krok po kroku wszystkie wydarzenia. Myślę, że to warto o tym mówić. Tłumaczyć, dlatego żebyśmy byli, rozumieli też, w jakich czasach żyjemy. I żeby nam sam powstał obraz na podstawie Słowa Bożego. Nie na podstawie polityki, ale na podstawie Słowa Bożego. Abyśmy też rozumieli to wszystko. Ale Paweł daje wskazówki, co może też dla nas być cenne, jak się odnaleźć w dzisiejszych czasach. Paweł cały swój wywód, który chce wyprostować chrześcijanom właściwe patrzenie się na czasy ostateczne, na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, na Dzień Pański, kończy ten wywód swój w 15 wersecie takimi słowami, mówiąc przeto, czyli takie podsumowanie, zatem, dlatego, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się, inaczej Paweł tu używa greckiego słowa oznaczającego uchwycić się, zaraz więcej o nim powiemy, i pozostania niezmiennie w danym miejscu, przygnięcia do czegoś, jak lampy, jak czegoś, co świeci dla nas. przekazanej nauki, której nauczyliście się przez mowę, czy przez nasz list, apostoł Paweł. Paweł przekazywał pewne prawdy, głosił Ewangelię Tesaloniczanom i pragnął, żeby oni się tego trzymali. Żeby oni w kontekście czasów ostatecznych, a oni wierzyli, że w tych czasach żyją, nie dali się zwieść w różne niedobre strony. Żeby nie wytrącili się, żeby nie utracili czegoś, co mieli mieć przed swoimi oczami, którego mieli się tak otrzymać. Paweł mówi, tak jak powiedział, pozostaj w Jezusie. Pozostaj w prawdzie. Pozostaj w nauce Jezusa przekazanego przez nas. A nie zbłądzisz. Oczywiście Paweł mówi to w kontekście, aby nie dawać posłuchu różnym naukom, informacjom, rzekowym listom apostołów straszących wierzących, że już ten dzień nastał. Czy jakichś zgubnych nauk. Oni się mieli trzymać prawdy. Mieli się trzymać Jezusa. Apostoł Piotr w kontekście właśnie oczekiwania Dnia Pańskiego, gdzie mówi, że wszystko z trzaskiem przeminie, ziemia i niebo przeminie, wszystko przeminie, właśnie mówił o Dniu Pańskim, pisał do wierzących takie słowa, to jest pewne wskazówki. Posłuchajcie, drugi list Piotra, 3:13. Lecz my zgodnie z Jego obietnicą oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nagany w pokoju. A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was. Jak też mówi o tym we wszystkich listach, są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma, ludzie niedouczeni, nieotwierdzeni przekręcają ku własnemu zatraceniu. Wy zatem umiłowani, będąc świadomi, tak Piotr mówi, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników, i nie wypadli z waszej stałości. Ale Piotr daje jaką zachętę? Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz i na wieczne czasy. Amen. Pomimo właśnie tego, że ten temat eschatologiczny jest trudno, obszerny. Zobaczcie na parę rzeczy, które tutaj też Piotr mówi, że miejcie się na baczności, nie bądźcie zwiedzeni przez błąd bezbożników, abyście nie wypadli w waszej stałości. Dosłownie. Natomiast mamy wzrastać w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, i mówi, że mamy zostać znalezieni bez skazy, nagany, ale w pokoju. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w kontekście właśnie przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, apostoł Paweł mówi następujące słowa. Jest to pierwszy list do Tesaloniczan, 5:1. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą, lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień was zaskoczył jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia, nie jesteśmy synami nocy i ciemności. Nie śpimy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary, miłości oraz chrzest nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się jedni drugich i budujcie wzajemnie, jak to zresztą czynicie. Jeśli ten fragment jest logiczną kontynuacją tego, o czym Paweł mówi nieco wcześniej, a wcześniej pisze o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, o pochwyceniu Kościoła i naszego spotkania z Nim, to pisząc o czasach i porach, ma na myśli czasy i pory, kiedy nastaną wydarzenia opisane w poprzednim fragmencie. Jeśli to bierzemy jako całość, nie jako jakiś nagle Pan mówi coś do głowy przyszło i on akurat o czymś tam innych porach i innych czasach. Jeżeli chcemy konsekwentnie spojrzeć na to całościowo, to rozumiemy to w ten sposób, że czas i pory Paweł mówi o tych czasach i porach, kiedy nastąpi przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Paweł zachęca, że w tym czasie mamy być trzeźwi i czuwać w oczekiwaniu na przyjście tego dnia, który z tego, co się dowiadujemy, nadejdzie, gdy na świecie będą optymistyczne nadzieje na pokój i bezpieczeństwo przy jednoczesnym odrzuceniu prawdy w Jezusie Chrystusie. Nadejście tego dnia może się jednak okazać nadejściem okresu sądu i zagłady. To, co istotne, na co tak szczególnie zwrócimy uwagę, to zbroja, w którą mamy być przeodziani. W 8 wersecie Pan mówi, my zaś, którzy należymy do dnia, czyli żyjemy w prawdzie, nie w ciemności grzechu, jesteśmy zbawieni przez Jezusa Chrystusa, obmyci Jego krwią, oczyszczeni, zostaliśmy wyrwani z tej mocy ciemności i postawieni w cudownej światłości naszego Pana Jezusa Chrystusa. Paweł mówi, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary, miłości oraz hełm nadziei, zbawienia. O zbroi Paweł szerzej mówi oczywiście w liście do Efezjan, w ostatnim rozdziale. Tutaj wspomina tylko pewne jej elementy, czyli pancerz wiary, miłości i przyłbice nadziei zbawienia. Chrześcijanin, moi drodzy, w czasach ostatecznych, nie mający wiary, nie będzie w stanie wytrwać w tych czasach. Nie będzie mu możliwości o własnych siłach, własnymi siłami przejść przez ten trudny okres. Jeśli nie będzie miał wiary. Paweł pisze o bardzo ważnych rzeczach. Wiara w Jezusa będzie kluczowa i niezwykle ważna. Jednak pytanie, które zadam teraz słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? W objawieniu Jana, w liście do zboru w Tiatyrze, Jezus mówi takie zdanie. Objawienie Jana, 2 rozdział, 25 werset, mówi bardzo krótkie, ale bardzo dużo mówiące zdanie. Trzymaj się jednak tego, co masz. Trzymajcie się jednak tego, co macie, aż przyjdę. To jest pierwsze zdanie, które pojawia się w objawieniu Jana co do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, powtórnego po Jego zmartwychwstaniu. Trzymaj się tego, co masz, aż przyjdę. Tutaj Jan pisze tekst po grecku i używa takiego słowa greckiego, które oznacza, jest to słowo krateo, oznacza przylgnąć do czegoś. Na przykład to słowo krateo ewangelista Mateusz użył w Ewangelii, żeby opisać sytuację, w której dwie niewiasty po zmartwychwstaniu, jest to Maria i Marta, objęły nogi Jezusa. Mateusz 28:9, gdy szły przekazać to Jego uczniom, czyli informacje o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa, nagle Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział, witajcie. A one podeszły, objęły Go za nogi. Właśnie tu jest to słowo, ale wiecie, nasz język polski nie potrafi oddać tego, co tam się wydarzyło. One widzą zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa i mając tą radość wielką w sercu, że widzą Pana, one po prostu przygnęły do nóg Jezusa. One ścisnęły i mocno trzymały. To jest takie słowo. Przygnąć mocno, złapać mocno. Tak, wiecie, no z całego serca, kogoś wytęsknionego widzisz. Widzisz to, co się dzieje, że to jest niesamowite. Jezus zmartwychwstały. Mój Pan zmartwychwstał. Przypadasz do nóg, obejmujesz, ściskasz. To jest emocja w tym. To jest coś niezwykłego. Coś, co wpłynie z głębi serca człowieka. To nie było takie, wiecie. Całym sercem. Jest wielka emocja, wielkie zdarzenie. Przykleiły się niby, można powiedzieć, do jego nóg. Przywarły. I oddały mu pokłon. Tak czytamy. I tutaj Jezus mówi do Tiatyry, przylgnij, te same słowo greckie, przylgnij do tego, co masz i wytrwale oczekuj mojego powrotu. Przylgnij do tego, co masz. A więc w oczekiwaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa wierzący mieli przylgnąć do tego, co posiadali. Oczywiście cały list pokazuje nam, że te słowa, które Jezus kieruje właśnie, że mają przylgnąć i oczekiwać przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, Jego powrotu, dotyczyło osób, które nie poszły za fałszywym nauczaniem Jezabel. Czyli nie poszli na kompromis i nie dokonali apostazji. Nie stracili z oczu Jezusa Chrystusa. I nie odstąpili od wiary. Nie poszli na kompromis z tym światem. I tu oczywiście można było wejść w ten temat, głębiej powiedzieć na temat Tiatyry, w ogóle tego, co się działo. Nie chcę już tego robić, ale chcę wam powiedzieć, że faktycznie tam ludzie odeszli od wiary. Odeszli od wiary w Jezusa Chrystusa, a do tych, którzy trzymali się Jezusa, trzymali się Jego nauki, Jezus mówi, przylgnij do tego, trzymaj się tego, co masz, aż przyjdę. Bądź wierny, trzymaj, co masz, trzymaj, co masz, nie puszczaj tego, co masz, a tak mocno trzymaj, aż przyjdę. Czym bowiem jest bogactwo dla wierzących, jeśli nie sam Jezus Chrystus? Czym jest dla ciebie bogactwo, do którego lgniesz i którego powinieneś się trzymać? Czy nie sam Jezus Chrystus?
Amen.
Czy nie Jemu powinniśmy pozostać wierni aż do końca? Tak bardzo, tak niezwykle ten obraz pokazuje, że desperacko potrzebujemy, w cudzysłowie, złapać się prawdy, tak bardzo potrzebujemy przylgnąć do samego Jezusa, ale równocześnie odwrócić się od tego świata i od myślenia i filozofii tego świata. Od sposobu myślenia, ten świat myśli. I to jest bardzo trudne. Bo patrząc na to wszystko, otaczający nas świat, to zaczynamy myśleć jak ten świat. Zaczynamy mówić jak ten świat. Zaczynamy rozumieć jak ten świat. Zaczynamy kłócić się jak ten świat. Sprzeczać. I no, dokładnie o tym Paweł mówi w liście do Tesaloniczan, 2 rozdział, 15 werset. Dlatego bracia, stójcie niewzruszenie i Kratero mówi. Przylgnijcie. Przylgnijcie przekazanych wam nauk o Jezusie Chrystusie. Przylgnijcie do nich i trzymajcie się mocno. Żeby nie dać się wytrącić. Nie dać się zwieść. Nie dać sobie wejść w jakieś rzeczy, które odwiodą cię od wiary w Jezusa Chrystusa. Czy to przez mowę, czy to przez list. Największym pragnieniem naszego życia, chrześcijańskiego życia, powinno być to, o czym czytaliśmy. Wzrastać w poznaniu i wzrastać w łasce, czyli w łasce i poznaniu Jezusa Chrystusa. Tą siłą, która pozwoli nam przejść przez trudny czas, nie będzie wiedza tylko na jakiś tam temat, ale będzie to, jak znamy Jezusa. jak blisko Niego jesteś, jak bardzo jesteś Mu wierny, jak bardzo przykleiłeś się do Niego, do Jego nauki, do Jego słów, do Jego słowa, a nie do ludzkiej nauki, czy tradycji, czy czegokolwiek innego. Oczy Chrystusa, tak Jezus przedstawia się na tej społeczności, to oczy jak płomień ognia. Można powiedzieć, oczy, które przenikają wszystko. Musimy być świadomi, że ten świat jest w pogoni, czy idzie w tym kierunku za przyjemnością, młodą sensacją, uleganiem, pożądliwością, pójście takim, wiecie, swobodnym życiem, coraz bardziej. Może tego nie zauważamy, ale tak jest. I ludzie, którzy idą w tym kierunku, coraz bardziej są wciągani w bezprawie, czyli w łamaniu Bożych zasad, Bożego prawa i przygotowywani na przyjście Antychrysta. Również wierzący, którym brak czuwania lub brak świadomości, że oczy Chrystusa są jak płomień ognia, który przenika wszystko, może spowodować odejście od wiary i pójście za innymi rzeczami. Jak to miało miejsce właśnie w zborze w Tiatyrze. Poszli za nauką nie Chrystusa, ale poszli za nauką Jezabel, która nauczała, jak zwodzić sługi Jezusa Chrystusa. Jak być blisko świata i nie stracić zbawienia. Tak, moi drodzy, możemy podawać się do tego świata i próbować być wierni Chrystusowi. I tak, wiecie, kuleć na dwie strony. Raz na jedną, raz na drugą. Trochę świat, trochę Chrystus. Ulegać świeckim rzeczom, świeckim zachciankom, nawet modą, trendom, informacjom. I może się okazać, że twoje serce zupełnie gdzieś idzie. Natomiast za wierność Chrystusowi, chcę wam pokazać, jest wspaniała, wielka nagroda. Nawet sobie tego nie wyobrażamy. Jezus mówi do tego zboru tak, temu, kto zwycięży, 2,28 objawienie Jana, i zachowa aż do końca moje uczynki, aż do końca. Zobaczcie, to nie jest do miesiąc, rok, aż do końca, aż przyjdę. Dam władzę nad narodami i będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia drewniane będą skruszeni, jak ja otrzymają od mego Ojca i dam mu gwiazdę poranną. Obietnica dla zwycięzców, ale tylko zwycięzców w Tiatyrze, to władza nad narodami i gwiazda poranna. Jest to przypomnienie obietnicy z psalmu drugiego o panowaniu Mesjasza, a wspomniana gwiazda poranna to sam Pan Jezus Chrystus. Zresztą Jezus mówi w objawieniu Jana 22,16: ja jestem Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to zbora. Ja jestem korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna i poranna. Zwycięzca utrzymuje udział w Jego Królestwie, bycie u boku z Chrystusem, panowanie razem z Nim, prawdziwe życie, bycie razem z Nim, w Jego obecności, bycie z Chrystusem. Jest to największa nagroda, którą możemy sobie wyobrazić. Czy sobie to możemy choć przez chwilę wyobrazić? Ja myślę, że trudno sobie to wyobrazić. Ale jeśli chcemy być zwycięzcami, musimy podążać, iść drogą Chrystusa, drogą prawdy. Naszą ufność mamy złożyć całkowicie w Jego osobie, w Jego przekazaniach, wskazówkach, w Jego ofierze na krzyżu. Tym, co dla nas robi. Trzymać się Niego. Ale jednocześnie mamy odwracać się od tego świata. Odrzucić kompromis. Nie próbować pogodzić jednego i drugiego. Przyjąć. Po prostu złapać się akcie desperacji trzymać Jezusa. Trzymaj, co masz. I tak oczekam przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Bądź wierny do momentu, aż On powróci, a otrzymasz niewysłowioną nagrodę. Wracając do pierwszego listu do Tesaloniczan, Paweł mówi: my zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. A więc wiara przede wszystkim, wierność Chrystusowi będzie kluczowa, by wytrwać w tych czasach. Sam Jezus i Jego nauka ma być tym, co wyznacza kierunek naszego życia. Mamy pozostać Jemu wierni, mamy przybyć do Niego. Natomiast nie mając nadziei, nie będziesz widział sensu, aby wiernie wytrwać przy Panu. Mimo wszystko, mimo trudnego czasu, który może nadejść, nie będziesz widział sensu. Jaki sens? Człowiek ma nadzieję, to nie widzi sensu. Opadają ręce. Biblijna nadzieja, o której mówi Nowy Testament, Stary Testament, jest pewnością rzeczy przyszłych, których końcem jest wypełnienie Bożych obietnic. Jest oczekiwaniem tych rzeczy, co do których możemy mieć absolutną pewność. To jest prawdziwa nadzieja. Możemy mieć pewność, bo wiemy, kto za tym stoi. W liście do Hebrajczyków, w kontekście właśnie niezawodności Bożych obietnic, autor listu do Hebrajczyków mówi takie słowa: abyście przez dwie niezmienne rzeczy, które jest niemożliwe, by Bóg zawiódł, czy w moim przykładzie w UWG jest kłamał, mieli silną pociechę my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei, którą mamy jak kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Słowo pochwycić, o której tutaj mówi autor listu do Hebrajczyków, czyli abyśmy pochwycili się zaoferowanej nam nadziei, znowu używa tego słowa karteo. Czyli mówi: przylgnij do tej nadziei, złap się jej, trzymaj mocno tej nadziei, która Tobie została zaoferowana. Nadzieja jest pewna i mocna, jak autor listu to określa, że bezpieczna i niewzruszona, i ona sięga poza zasłonę, gdzie wszedł sam Pan Jezus Chrystus. Greckie słowo, które tam jest użyte, ono mówi o pewnej nadziei. To jest nadzieja pewna, która sięga poza zasłonę, bo tam właśnie jest Chrystus, a w Nim są rzeczy pewne i niewzruszone. W Jezusie Chrystusie rzeczy są pewne i są niewzruszone. To jest osoba, Jezus Chrystus, który wszedł tam poza zasłonę. I to, co On uczynił, to uczynił to, że możesz mieć pewność. Pewność i niewzruszenie. Życie w tym płatnym świecie, w złym świecie, często odbywa się podczas burzy, sztormów, a na nadchodzące czasy może być, nie musi, ale może być trudniej. I w takich sytuacjach nasza dusza potrzebuje właśnie takiej pewnej kotwicy. Czegoś, co jest niewzruszone i czegoś, co jest bezpieczne. A tym właśnie dla wierzących jest Jezus Chrystus. Mesjasz, Jezus Chrystus. To jest coś, co jest pewne, co możesz się uchwycić, możesz się zakotwiczyć i jak ten statek pośród burzy zacumować bezpiecznie i być bezpieczny. W Jezusie Chrystusie, tylko w Nim. Dlatego, że to On przetarł szlak do nieba. Wszedł poza zasłonę, pokonał śmierć, pokonał grzech, jako król, jako arcykapłan prowadzi wszystkich tych, którzy mu zaufają. I obieca, że doprowadzi nas do końca. Nie zrezygnuje z nas.
Amen.
Nadzieja, jej właśnie się trzymamy, niby kotwicy, mówi autor listu do Hebrajczyków. Mamy tą kotwicę, mamy się czego trzymać i pokazuje to nam niezwykły obraz nadziei, która będzie potrzebna, będzie kluczowa w czasach ostatecznych.
Tak.
Wierzę w to całym sercem. Nie nadzieja w nadzieję, mam nadzieję, że kiedyś będzie dobrze.
Tak.
Tylko mamy konkretną osobę.
Tak.
Apostoł Paweł dla listu dla zboru w Tesalonice przypomina fakt zmartwychwstania, pochwycenia Kościoła, przemienienia ciał jako tą nadzieję, którą prawdziwie wierzący mogą się pocieszać. Mówi o tym w kontekście śmierci, żeby ludzie wierzący nie byli smutni z powodu odchodzącej osoby w wierze w Jezusa Chrystusa. I nie byli tacy, jacy ludzie są, którzy nie mają nadziei, Paweł mówi. Dlatego, że w nas jest nadzieja. Jezus Chrystus. Ale pytanie, czy jest coś, co nas w tym wszystkim zachęca i pociesza? Czy zmartwychwstanie i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa napawa cię radością? Jest tym, co cię pociesza? Czy raczej tak, można by było się zastanowić. Nasza radość i nadzieja związane są z przyszłością, teraźniejszością i przyszłością w Jezusie Chrystusie, a nie teraz tym ziemskim życiem. Tutaj czekają nas ucisk i prześladowanie. Musimy być tego świadomi. Ucisk i prześladowania. To mówi Pan Jezus Chrystus. On to mówił, ostrzegał Kościół, że tak będzie. Nie znajdziesz nadziei w tym świecie. Nie znajdziesz, nie ułożysz się z tym światem, chyba że chcesz się ułożyć. Jednak ludzie, często też uważają się za chrześcijan, postępują odwrotnie. Czyli żyją nadzieją w tym ziemskim życiu, w tym teraźniejszym czasie. I tam szukają pocieszenia. Dalej Paweł mówi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości. O wierze trochę powiedzieliśmy. O miłości. Nie mając miłości, miłości do Jezusa, ale też do miłości wzajemnej, wierzący nie będą w stanie się wspierać, zachęcać w nadchodzącym trudnym czasie. Ktoś, kto nie ma miłości, w zasadzie potrafi myśleć tylko o sobie samym. A nie o innych, o braciach, o siostrach. A to jest oznaką ludzi, którzy będą żyć w czasach ostatecznych. Apostoł Paweł mówił o tym. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, drugi werset. Ludzie będą bowiem samolubni, lubiących siebie. Najważniejszy ja jestem, a reszta? Niekoniecznie. Chciwi, chałpliwi, pyszni, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepościągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych, zdradzieccy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Myślę, że Paweł sugeruje, który czytamy cały pierwszy list do Tesaloniczan, aby zwrócić na to uwagę i zwraca na to uwagę wcześniej Tesaloniczanom w trzecim rozdziale, 12 i 13 wersecie, gdzie Paweł prosi tam Boga, by napełnił wierzących miłością wzajemną, aby byli utwierdzeni i gotowi na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie. Pierwszy list do Tesaloniczan, trzeci rozdział, 12 werset. Pan zaś niech sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować miłość do siebie nawzajem. To konkretnie o jaką miłość chodzi. I do wszystkich, taką jaką my mamy do was, po co? Paweł mówi, aby wasze serca zostały utwierdzone jako nienaganne świętości wobec naszego Boga i Ojca na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Są bardzo cenne wskazówki, słuchajcie. Musimy naprawdę zobaczyć na to, zwracać na to uwagę. Jednak musimy być świadomi tego, co Pan Jezus Chrystus mówił właśnie w kontekście czasów ostatecznych. Mianowicie Mateusza 24:12 mówi tak, ponieważ wzmoże się nieprawość. Czyli kiedy uczniowie go pytali o tych wydarzeniach czasów końca, Jezus mówi wcześniej o wydawaniu, gdzie wyda tam brat, siostrę, matka, ojca i tak dalej. Że jedni i drugi będą się wydawać nawzajem. I zaraz po tych słowach Jezus mówi, a ponieważ wzmoże się nieprawość, to słowo jest użyte znowu, anomia, czyli jakby ludzie będą ignorowali totalnie Boże Słowo, to co Bóg mówi w swoim Słowie, miłość wielu oziemnie. Miłość wielu oziemnie. Lecz kto wytrwa do końca, do samego końca, będzie uratowany, będzie zbawiony. Paweł w tym przytaczanym na samym początku dzisiejszego kazania w pierwszym liście do Koryntian mówi, że z tych trzech rzeczy miłość jest najważniejsza. Ta czynna miłość w wierzących jest świadectwem, że te dwie rzeczy, czyli wiara i nadzieja, są na pewno obecne w życiu wierzących. One nie są mniej ważne, ale one są świadectwem, które widać, czy jest obecna w tobie wiara i nadzieja w Jezusie Chrystusie. A teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Te trzy rzeczy, na które powinniście zwrócić uwagę, wiara, nadzieja i miłość, w kontekście czasów, w których się znaleźliśmy. Myślę, że to jest bardzo ważne po to, abyśmy mogli stanąć przed Chrystusem bez skazy, bez zmazy, przed Jego świętym obliczem. Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy nie należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary, miłości oraz hełm nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego, co dzisiaj czynimy, zachęcajcie się, moi drodzy. Zachęcajcie się i budujcie wzajemnie. Jak to zresztą czynicie? Amen. Powstańmy.